Do większości alkoholi zupełnie legalnie można dodawać cały szereg składników, o których producent nie musi nawet nas informować na etykiecie. Ekstrakt z dębu, gliceryna, enzymy. Wszystko to zupełnie w majestacie prawa może znaleźć się w Twoim trunku. Dziś porozmawiamy właśnie o tym. Porozmawiamy o tym, dlaczego składniki te w ogóle się dodaje, jakie jest ich zadanie, czy są szkodliwe i dlaczego konsument nie ma prawa o nich wiedzieć. Cześć, ja nazywam się Przemysław Ziemichut, a składam się z czystej miłości, etanolu i grzybów. W tym odcinku Strefy Wolnocłowej, podcastu o alkoholach, porozmawiamy o tych tajemniczych dodatkach, które trafiają do wina, whisky, koniaku, piwa i innych alkoholi, o istnieniu których to składników mogliście nawet nie mieć pojęcia. I choć brzmi to jak teoria spiskowa, coś na kształt teorii obyczej żółci w piwie, uwierzcie mi, że problem ten jest znacznie poważniejszy, znacznie bardziej prawdziwy i znacznie bardziej skomplikowany. Zaczniemy więc ten podcast od wymienienia sobie i omówienia części najpopularniejszych dodatków, potem zatrzymamy się nad tym, co to właściwie musi się znaleźć na etykiecie i czemu na etykiecie alkoholu nie znajduje się jego skład i czy jako konsumenci jesteśmy zupełnie bezradni wobec takich praktyk. Zanim przejdziemy do tematu, zachęcam Was jeszcze do zasubskrybowania podcastu Strefa Wolnocłowa na platformie, na której go słuchacie, to znaczy tego podcastu na platformie, na której go teraz słuchacie, no, wiecie o co mi chodzi, i do polubienia Strefy Wolnocłowej na Facebooku. Okej, tyle tytułem wstępu, możemy przejść do omówienia sobie poszczególnych składników, a naszą listę otwiera zgoła niewinny dodatek. Z pewnością dobrze Wam znany karmel. Palony cukier, a mówiąc ściślej E150A, to jeden z najpopularniejszych, najczęściej dozwolonych w produkcji alkoholu i najchętniej używanych składników, czy też dodatków. Stosuje się go przeważnie w destylatach w krajach, które na to pozwalają. Jest dodawany do whisky, m.in. w Szkocji, Irlandii, Kanadzie, Japonii, ale znajdziemy go także w rumie, w dojrzewających tequilach, w koniaku, w brandy, etc. Zdarza się również, że jest on dodawany nawet do piwa. W przypadku whisky amerykańskiej butelkowanej w wersji straight czy bottle and bound taki dodatek jest zakazany. Dlaczego? O tym już możecie posłuchać w jednym z dwóch odcinków na temat bourbonu i amerykańskiej whisky, które nagrałem jakiś czas temu. Odsyłam Was do nich. Dowiecie się tam wszystkiego na temat tych właśnie alkoholi. Karmel dodawany jest w postaci płynnej. Stosuje się go w bardzo niewielkiej ilości, dosłownie kilku kropel na litr gotowego trunku i ma on w większości nikły, powiedzielibyśmy, wpływ na aromat. Przeważnie jest także zupełnie w smaku niewyczuwalny. To po co w ogóle dodawać coś, co nie ma wpływu na smak i aromat? No, dla poprawy koloru oczywiście. Pamiętajmy, że kolor whisky czy koniaku bierze się tylko pośrednio z pobytu tych alkoholi w dębowej beczce. Świeży alkohol zaraz po destylacji jest bezbarwny, niczym piosenki Zenka Martyniuka. A z wiekiem nabiera on nie tylko smaku, ale również koloru, który zawdzięcza leżakowaniu w dębie. Niemniej potrzeba naprawdę wielu, wielu lat, wręcz dekad, aby taki bezbarwny płyn przeistoczył się w trunek o mahoniowym czy bursztynowym nawet kolorze. Dlatego też dodatek karmelu sprawia, że alkohol wygląda na znacznie starszy niż jest w rzeczywistości. Jako konsumenci jesteśmy przyzwyczajeni, że 2-3-letnie destylaty mogą mieć nawet ciemnobursztynowy kolor i wielu konsumentów oczekuje, że tak właśnie będzie wyglądało ich whisky, rum czy koniak. Tylko że to jest nieprawda, bo 10-15-letni koniak czy whisky po takim czasie spędzonym w beczce nadal może zupełnie czy tylko w niewielkim stopniu zmienić swoją barwę. Wyjątkiem oczywiście są alkohole trzymane w świeżych beczkach i tu mam na myśli głównie whisky amerykańską. I w tym przypadku rzeczywiście beczka może sprawić, że destylat zmieni się na dużo ciemniejszy, natomiast w każdym innym, gdy beczka nie jest świeżo opalana, gdy jest już po, jak to się mówi slangowo, po którymś przelocie, a więc napełniana po raz drugi, trzeci, piąty, szósty, tego koloru oddaje do alkoholu już znacznie, znacznie mniej. Karmel dodawany jest więc po to, by trunek wyglądał na starszy niż jest w rzeczywistości i wielu konsumentów, choć mówię to jedynie w oparciu o prywatne spekulacje, utożsamiać będzie taki ciemny kolor, bursztynowy, mahoniowy, ciemnego złota z czymś, co ma odpowiednią moc, odpowiedni wiek, odpowiednią strukturę, taką pewną wręcz nobliwość, jeżeli wiecie, co mam na myśli. Ale jest jeszcze jeden powód, dla którego producenci tak chętnie sięgają po palony cukier. W przypadku trunków, które jak na przykład whisky składają się z wielu różnych destylatów, karmel pozwala zachować zunifikowany kolor z partii na partię. Jeżeli mamy mieszankę, która składa się z różnych właśnie składników i będzie się zmieniać, to znaczy te składniki są wymienne, raz będą miały jaśniejszy, innym razem ciemniejszy kolor, to może się zdarzyć, że kolor całej naszej mieszanki będzie się delikatnie różnił. No i wtedy karmel rzeczywiście ułatwia to, aby ujednolicić tę barwę całego takiego gotowego produktu. Natomiast o ile dodatek karmelu nie jest ani szczególnie inwazyjny dla whisky czy koniaku, ani tym bardziej dla naszego zdrowia, to trzeba mieć tę świadomość, że wybierając whisky, koniak, rum i tak dalej, musimy mieć na uwadze to, że kolor nie będzie, albo najczęściej nie będzie, odzwierciedleniem faktycznego wieku płynu w butelce. Jeśli nie chcecie karmelu w waszym alkoholu, wybierajcie albo whisky amerykańską, albo szukajcie takich trunków, które jasno komunikują na etykiecie, że nie dodają tego składnika. I część szkockich whisky rzeczywiście to robi, aczkolwiek tu muszę was uprzedzić, że zapewne przyjdzie wam zapłacić za taką whisky nieco więcej, bo jednak brak karmelu często traktowany jest niestety jako przywilej, a nie jako coś normalnego, jako pewien standard. Skoro już o udawaniu wieku mówimy, warto abyśmy sobie wspomnieli jeszcze o jednym dodatku, czyli o chipsach dębowych oraz o ekstraktach dębowych. To jest również sposób na zmianę koloru alkoholu, ale nieco bardziej inwazyjny. Wiórki, płatki, kostki, klepki, patyki, odłupane kawałki drewna, wszystko to może i ma za zadanie imitować dębową beczkę. Alkohol dojrzewający w taki sposób nie tylko zyskuje kolor, tak jak w przypadku podbarwiania go karmelem, ale też nabywa, i to zależnie od ilości takiego drewnianego surowca, także pewne nuty smakowe i zapachowe typowe dla alkoholi starzonych w dębie. Mowa tu głównie o aromatach wanilii, kokosu, kawy, ligliny, kakao, czasem goździków, migdałów, może też pieczonego chleba. No, brzmi to dość smakowicie, zatem co w tym złego? Różnica między dębową beczką a płatkami dębowymi jest mniej więcej taka, jak między świeżą, soczystą sycylijską cytryną, a zaprawką cytrynową marki Cytrynka. Płatki dębowe wnoszą raczej takie agresywne aromaty, ponieważ mają one styczność z alkoholem na całej swojej powierzchni. To ich używanie bardziej przypomina taką infuzję herbacianej torebki w gorącej wodzie niż rzeczywisty kontakt z beczką. Musicie wiedzieć, że dębowa beczka przylega do alkoholu tylko w niewielkim procencie, na jego niewielkiej powierzchni. Beczka poza tym oddycha, więc pozwala na dostęp pewnej bardzo niewielkiej ilości tlenu do swojego wnętrza, co sprawia, że oprócz nabierania dębowych aromatów, alkohol przechowywany w beczce także zmienia się pod wpływem właśnie utleniania, pod wpływem tego, że ma troszeczkę jednak styczności z tlenem. W przypadku płatków dębowych o takim procesie w ogóle nie może być mowy. Takie właśnie płatki, wiórki, chipsy dębowe stosuje się w winiarstwie głównie, i to głównie dla podbicia aromatu dębu, i zarówno w USA, jak i niestety Unii Europejskiej ich stosowanie jest dopuszczalne, choć w przypadku Unii Europejskiej przepisy poszczególnych krajów tutaj mogą nieco bardziej rygorystycznie podchodzić do tematu. Najbardziej kontrowersyjnym dodatkiem na bazie drewna dębowego jest jeszcze jeden popularny składnik, mam tu na myśli boisé, czyli płynny ekstrakt dębowy powstały po gotowaniu drewna w wysokiej temperaturze. I mam nieodparte wrażenie, że bardzo mocno obraziłem wielu Francuzów swoją wymową, ale fakt jest faktem, to o czym tutaj mówimy, to standardowy dodatek do koniaku. Producenci koniaków dodają go często na etapie dojrzewania, by nadać trunkowi głębszy, dębowy smak, no i oczywiście też kolor. Notabene karmel również w przypadku koniaku jest dozwolonym dodatkiem. Trzeba jasno zaznaczyć, że w samej Francji ten temat wzbogacania alkoholu takim dodatkiem jest już generalnie uważany za kontrowersyjny. Część producentów faktycznie, i to z własnej woli, rezygnuje z tego dodatku, ale próżno szukać takiej informacji, że koniak jest niepodkolorowany na etykiecie. Producenci alkoholu nie mają też obowiązku spowiadania się ze składu swoich produktów i wielu bardzo chętnie z tego przywileju korzysta. Przeskoczmy na chwilę na drugą stronę globu, aby zrozumieć trochę lepiej ten fenomen. Kanadyjska whisky, specyficzna kategoria whisky produkowanych na terenie... Tak, Kanady, zgadliście. Bo o niej tutaj będzie mowa. Jest alkoholem, który również można całkiem solidnie poprawiać. Zacytujmy kanadyjską ustawę o żywności i lekach. Czym jest w ogóle kanadyjska whisky? Alkoholowy destylat pitny lub mieszanina pitnych destylatów alkoholowych otrzymywanych z zacieru z ziaren zbóż lub produktów z ziaren zbóż cukrzonych przez diastazę słodu lub innymi enzymami i fermentowanych przez działanie drożdży lub mieszanin drożdży i innych mikroorganizmów. I tutaj ustawa ta dodatkowo podaje jeszcze inne ważne kryteria, to znaczy, że taki destylat musi być leżakowany w małych beczkach przez przynajmniej 3 lata, musi posiadać aromat, smak i charakter ogólnie przypisywany kanadyjskiej whisky, musi być wyprodukowany zgodnie z wymogami ustawy o akcyzie, musi być zacierany, destylowany i starzony w Kanadzie oraz, co ważne, musi zawierać nie mniej niż 40% alkoholu i opcjonalnie może też zawierać karmel i aromaty. Karmel i aromaty. Dokładnie takie sformułowanie w tej ustawie znajdziemy. No właśnie, i to jest ten fragment, który budzi największe kontrowersje. Co oznaczają w tym przypadku aromaty? Odpowiedzi na to pytanie nie znajdziemy w tej samej ustawie. Musimy zerknąć na ustawę o akcyzie, gdzie czytamy, że kanadyjska whisky mieszana może zawierać 9,09% innych alkoholi. Na przykład amerykańskiego bourbonu, szkockiej, ale już nie wódki czy ginu. Prawo reguluje, że dodawany w ten sposób alkohol musi być także starzony przez minimum 2 lata. Oznacza to, że o ile dolejemy nie więcej niż 0,09% innego alkoholu, znaczy o ile innego alkoholu będzie nie więcej niż te 9,09% i o ile ten alkohol nie będzie młodszy niż 2 lata, to hulaj dusza, piekła nie ma. No, może nie do końca, ale możemy takiego obcego alkoholu tam troszeczkę dolać. Czy takie prawo w ogóle ma sens? Jego obrońcy wskazują na przykład na to, że whisky podczas dojrzewania, na przykład w beczkach po Porto czy beczkach po Sherry, również w jakimś sensie przyjmuje obcy alkohol. To nie jest tak, że taka beczka, w której przebywał inny alkohol, jest już zupełnie neutralna. I że jeżeli tam nalejemy inny trunek, to ten poprzedni trunek się tam nie znajdzie, no bo jakby cały sens dojrzewania w beczce po obcym alkoholu polega na tym, że ten obcy alkohol, który tam był, nadaje dodatkowego smaku, nadaje aromatu temu destylatowi, tej whisky trzymanej, finiszowanej w danej beczce. Więc Kanadyjczycy argumentują, no dobra, więc jeżeli mamy taką sytuację, że Irlandczycy czy Szkoci finiszują whisky w beczkach po Bourbonie, po Porto, po Sherry, to znaczy, że Porto, Bourbon czy Sherry do tych whisky jakoś tam przesiąka, no bo nadaje im charakteru, tak? A zatem dlaczego nie zrobić po prostu, mówiąc kolokwialnie, wielkiej dolewki, dolać te 0,9% i wyjdzie na to samo, prawda? No można albo nie można. Jednak dojrzewanie w beczce ma nieco odmienny przebieg i dynamikę i no, nie za bardzo można kontrolować, w jaki sposób podczas dojrzewania ten alkohol będzie interferował z beczką, z tym, co w tej beczce pozostało, więc nie jesteśmy w stanie jakby zrównywać tych dwóch rzeczy. Ale Kanada nie jest jedynym krajem, który stosuje tego rodzaju dziwne praktyki. Oficjalna meksykańska norma NOM 006SCFI 2012 na temat specyfiki napojów alkoholowych tequili stanowi, że producent ma prawo dodawać do tequili karmelu, ekstraktu dębowego lub naturalnego dębu, gliceryny oraz syropu cukrowego w ilości nie przekraczającej 1% całkowitej wagi produkowanej tequili. Oczywiście nie jest to wymóg, ale wielu producentów z tego korzysta. Niemniej w przeciwieństwie do informacji o tym, czy tequila powstała na przykład w całości z agawy, czy nie, no to informacja o takich dodatkach nie musi się wcale na etykiecie znaleźć. Czy 1% to jest dużo, czy mało? Jak już wspominałem, 2-3 krople karmelu wystarczą, by bezbarwny destylat zmienić w piękny bursztynowy trunek. I co podkreślają sami producenci w Meksyku, te różnego rodzaju dodatki skrojone na potrzeby przemysłu alkoholowego, na potrzeby producentów tekili są obecnie już tak stężone, tak silne jakby w swoim działaniu, że rzeczywiście potrzeba bardzo niewielkiej ilości, aby one osiągnęły swój skutek. No ale tu mamy do czynienia z bardzo podobnym mechanizmem, co w przypadku koniaku, co w przypadku karmelu whisky, który również no, troszeczkę w jakimś sensie jesteśmy oszukiwani. Gliceryna, która też naturalnie się pojawia w etanolu czy alkoholach spożywczych, sprawia, że alkohol jest nieco bardziej gęsty. Ma swoją fakturę, swoją strukturę, ale to wynika z odpowiedniego procesu jego wytworzenia i dojrzewania, a nie z tego, że ktoś tej gliceryny po prostu dodał. Jeśli to, o czym do tej pory słyszeliście, wzbudziło Wasz niepokój, to nie mam dla Was dobrych wiadomości. Jeśli chodzi o ilość dozwolonych dodatków, to alkohole mocne są tymi, które mają takich ulepszaczy stosunkowo niewiele. Najlepsze dopiero się zaczyna.
Strefa Wolnocłowa. Podcast o alkoholach.
Rozporządzenie Komisji numer 1622/2000 z dnia 24 lipca roku 2000, ustanawiający niektóre szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia numer w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych, wymienia ponad 70 różnych substancji, które można dodać do wina na etapie jego produkcji. Jeśli się zgubiliście podczas mojego wymieniania całej nazwy tego rozporządzenia, pozwolę sobie to jeszcze raz podkreślić. 70 różnych substancji, tyle Unia, ponad 70 różnych substancji, tyle Unia Europejska pozwala dodawać do wina produkowanego na terenie UE. Są wśród tych dodatków dobrze nam znane dwutlenek siarki, ale także m.in. żelazo cyjanek potasu, który zapobiega zmętnieniu wina, a poza winiarstwem jest stosowany m.in. jako przeciwzbrylająca substancja w soli kuchennej, oprócz tego kwas winowy, beta-glukanaza, ureaza, siarczan miedzi itd., itd. Oczywiście nie jest tak, że prawo dozwala każdemu zawsze i wszędzie sypać co tylko mu się podoba do wina. Część dodatków dopuszczonych jest tylko jako ukłon w stronę tradycji na terytorium niektórych krajów czy w pewnych regionach winiarskich. Tak jest na przykład z grecką retsiną, do której dodawana jest żywica, i bo jest to tradycyjnie gdzieś tam historycznie uwarunkowane tradycją i historią Grecji i wina retsina jako wina, które właśnie powstawało z dodatkiem żywicy. Zresztą być może kiedyś sobie jeszcze o tym winie wspomnimy. Inne dodatki są natomiast ściśle kontrolowane, jeszcze inne dozwolone tylko w bardzo określonych okolicznościach. Niemniej faktem jest, że lista możliwych dodatków jest, jak wspominałem, dosyć długa, a składniki te oczywiście na etykiecie, zapewne jak doskonale wiecie, wcale nie są wymieniane. Okej, w takim razie możemy przytomnie zapytać, czy jako konsumenci nie powinniśmy mieć prawa do poznania pełnego składu napojów, które bądź co bądź spożywamy. Dlaczego na paczce chipsów musi znajdować się skład, informacja o kaloriach, o białkach, o węglowodanach, o ilości sodu itp., a na butelce wódki już nie? Co więcej, nawet woda mineralna informuje o swoim składzie, tymczasem znacznie mniej zdrowy alkohol już wcale tego robić nie musi. Czemu tak się dzieje? Oczywiście odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i nie jest prosta. W samej Polsce kontrolą żywności zajmuje się przynajmniej 4 różne podmioty i te 4 różne podmioty kontrolują żywność na różnych płaszczyznach. Niekoniecznie są ze sobą zgrane i dogadane. Ponadto mamy też rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE numer 1169/2011 z października 2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady numer 1924/2006. Okej, pomijmy pełny tytuł. Między innymi to rozporządzenie stwierdza, że Ze względu na specyfikę napojów alkoholowych właściwe jest zachęcanie komisji do dalszej analizy wymogów dotyczących informacji podawanych w odniesieniu do tych produktów. W związku z tym, uwzględniając potrzebę zapewnienia spójności z innymi stosownymi dziedzinami polityki Unii, komisja powinna w terminie 3 lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przedstawić sprawozdanie na temat stosowania wymogów podawania informacji o składzie napojów alkoholowych i dotyczących ich informacji żywieniowych. I jeśli jeszcze nie zasnęliście, a mam nadzieję, że nie, to kontynuując rozważania na temat tego samego rozporządzenia, znajdziemy tam też informacje o tym, że przepisy, które odnoszą się do składu żywności, nie są obowiązkowe w odniesieniu do napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% objętościowo. Producenci muszą jednak podać na etykiecie wszelkie substancje zaliczone do alergenów. Należą do nich m.in. zboża zawierające gluten, soja, jęczmień, mleko, seler, szereg innych substancji. I to faktycznie musi się na etykiecie znaleźć. Okej, to już ostatni cytat z tego rozporządzenia, obiecuję. W celu zachęcenia podmiotów działających na rynku spożywczym, by na zasadzie dobrowolności dostarczyły dane zawarte w informacji o wartości odżywczej w odniesieniu do takich środków spożywczych jak napoje alkoholowe i żywność nieopakowana, które mogą być wyłączone z obowiązku podawania informacji o wartości odżywczej, należy zapewnić możliwość podawania tylko niektórych elementów informacji o wartości odżywczej. Okej, darujmy sobie czytanie tego w dalszej części. Generalnie wszystko sprowadza się do tego, że podawanie składu napojów alkoholowych nie jest obowiązkowe, a Unia zachęca, ale nie wymaga, aby coś takiego robić. Więc jak to w praktyce wygląda, to zachęcanie? Otóż Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce faktycznie w ramach dobrowolnych praktyk zlecił swoim członkom podawanie składu piwa. I jeżeli zerkniecie dziś na etykiety większości piw z dużych browarów, znajdziecie tam informacje tak o składzie, jak i o kaloriach. Mniejsze browary czy browary rzemieślnicze różnie z tym ujawnianiem sobie radzą. Niemniej dobrą praktyką wśród coraz większej ilości podmiotów jest niezatajanie po prostu składu. Nie znajdziecie natomiast na etykiecie informacji o enzymach, bo to nie jest traktowane jako część składu piwa. O czym mowa? Ano o tym, że w normalnych warunkach w procesie zacierania, czyli mówiąc w dużym uproszczeniu w procesie robienia piwa, dochodzi do aktywacji obecnych w ziarnie substancji, z której robimy piwo, czy też w ziarnie jęczmienia najczęściej, dochodzi do aktywacji enzymów. Pomagają one, te enzymy, zmienić skrobie, na przykład w cukry proste, budują ciało i smak piwa, mówiąc w dużym uproszczeniu. Ale można także, dla zwiększenia wydajności i poprawienia parametrów piwa, dodać do niego te naturalnie występujące i tak w piwnej brzeczce enzymy. No i tu raz jeszcze mamy taką sytuację troszeczkę jak z winem. Więc skoro substancje te i tak znajdują się w piwie, to takie działanie jest uprawnione, prawda? Możemy sobie wyobrazić, że mamy sok pomarańczowy i do tego soku pomarańczowego producent dosypałby cukier owocowy, czyli fruktozę, no bo w owocach ten cukier jest, w pomarańczach ten cukier się znajduje. Oraz ten producent dodałby do takiego soku już i tak obecny w pomarańczach aromat pomarańczowy, taki naturalnie występujący. Czy wybralibyśmy świadomie taki sok, wiedząc, co wybiera? No to już jest pytanie otwarte, pytanie, które pozostawiam Wam. Skład zdarza się podawać producentom cydru, ale też nie wszystkim, i konia z rzędem temu, kto znajdzie skład na butelce wódki na przykład, czy whisky. Zatem co stoi na przeszkodzie, by na etykietach alkoholu taka informacja była? Producent wina może argumentować na przykład, i często to producenci wina robią, że ciężko jest każdorazowo w przypadku każdego rocznika sprawdzać zawartość cukru czy kalorie. Jednak nie każdy alkohol to jest alkohol rocznikowy, który różniłby się z sezonu na sezon. Zresztą zlecenie takich badań też nie jest czymś, co myślę przerastałoby możliwości na pewno dużych producentów. Mimo wszystko są podmioty, takie jak chociażby wspomniani już przedstawiciele branży piwnej, którzy uważają, że taka przejrzystość produktów to jest swego rodzaju atut. I ja to szanuję. Podobnie myślą na przykład producenci rumu zrzeszeni w ramach The Authentic Caribbean Rum, którzy jasno określają zasady dotyczące tego, z czego i jak może być rum produkowany. W 2008 roku państwa należące do organizacji CARICOM na przykład również wprowadziły własne standardy dotyczące rumu i regulują to czym rum na przykład może być przyprawiony i co to jest tak zwany flavored rum, który jest produktem zgoła odmiennym niż typowy rum. I to jest jak najbardziej rozróżnione i zaznaczone na etykiecie. Choć oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z rumem przyprawowym, z rumem z dodatkiem przypraw, to te przyprawy też na etykiecie się nie znajdują. To wszystko jednak nadal jest raczej dobrowolna praktyka, rodzaj precedensu, coś, co będzie wymagało jeszcze wielu lat, zanim z precedensu zamieni się w standard. Co możemy zatem zrobić? Jako konsumenci powinniśmy moim zdaniem wspierać transparentne praktyki i transparentnych producentów, którzy nie boją się otwarcie mówić, z czego ich produkty się składają. Jasne, że trudno jest oczekiwać, że na przykład producenci likierów ziołowych będą podawali kompletny skład swoich ziół czy przypraw. No, ktoś może powiedzieć, że Coca-Cola też do końca nie ujawnia swojego składu, ale w przypadku Coca-Coli przynajmniej wiemy o większości dodatków. Też nie wymagam, aby każdy aromat czy każdy dodatek polepszający kolor był wprost zidentyfikowany i nazwany. Bardzo wiele produktów spożywczych po prostu stosuje nazwy, aromaty identyczne z naturalnymi i to w zupełności załatwia sprawę. Przynajmniej wiemy, że mamy do czynienia z aromatami. I jeszcze jedno. Jeżeli na etykiecie nie znajdujecie jakiejś informacji, nie znajdujecie informacji na przykład o tym, że whisky, rum, koniak nie był poprawiany poprzez dodatek karmelu, poprzez dodatek innych składników, można albo dla własnego bezpieczeństwa lepiej jest przyjąć, że poprawiany był. I to jest taka ogólna praktyka, taka zasada ograniczonego zaufania w stosunku do producentów alkoholu. Polecam wam taką zasadę stosować. I z tą zasadą, z tymi refleksjami was zostawiam. Słyszymy się już za 2 tygodnie. Do tego czasu możecie śledzić Strefę Wolnocłową na Facebooku. Zachęcam was też do subskrybowania tego podcastu raz jeszcze i do pisania waszych uwag na strefawolnocłowa@gmail.com. Słyszymy się niebawem. Do usłyszenia. Cześć.